Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto mała dziewczynka długo nie wracała ze szkoły. Zaniepokojona mama patrzyła na zegarek i kiedy wreszcie córka przyszła, pyta, gdzie tak długo byłaś? Mamo, nie gniewaj się. Koleżance, zepsuła się lalka. Ale przecież ty nie umiesz naprawiać lalek. Nie umiem. Ale koleżanka bardzo płakała. Poszłam do niej do domu, siadłam obok na kanapie i płakałam razem z nią. Być obok. Łatwo być obok kogoś, gdy jest sławny, bogaty, pełen sił, robi karierę. Dobrze wyjdziemy na takiej znajomości, ale trudniej być obok kogoś, kto jest mało znany, chory, przegrany. To potrafi uczynić tylko człowiek o anielskim sercu, o sercu świętego Michała Archanioła. Aniołowie są zawsze obok, obok Pana Boga, którego uwielbiają, kontemplują, śpiewają nieustanne święty, święty, święty i obok człowieka, któremu służą, od którego oczu nie mogą oderwać, jak zakochany od zakochanej. Otaczają nas niezwykłą miłością i troską. Święty Tomasz z Akwinu napisał, że pragnienie przychodzenia nam z pomocą jest u anioła większe, niż tego możemy się nawet spodziewać. Drugi dzień naszych rekolekcji. Witam tych, którzy przybyli po raz drugi i których dzisiaj opatrzność Boża przyprowadziła po raz pierwszy. Dla każdego Pan Bóg ma swoje słowo i specjalną łaskę. Najpierw pochylmy się chwilę nad Ewangelią. W życiu wiary nie ma przypadków. To pewnie słowo, które mamy dzisiaj usłyszeć. Tak chciał Pan Bóg. Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy, powiada Jezus, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma władzę odpuszczania grzechów. Nieraz ktoś może powiedzieć, po co mi to całe chrześcijaństwo? Prowadzę dobre życie, jestem nawet lepszy od innych. Ale jeżeli jesteśmy wewnętrznie uczciwi, to wszyscy potrzebujemy przebaczenia, bo jesteśmy grzesznikami nawracającymi się. Jeżeli zbliżamy się do Boga, który jest światłem, robimy odpowiednie, wrażliwe, dokładne rachunki sumienia, odkrywamy najmniejszy pył na swojej duszy i potrzebujemy przebaczenia. Przyznajemy się do tego, mówiąc, że zgrzeszyliśmy myślą, słowem, uczynkiem i zaniedbaniem, czyli zmarnowaniem łask, okazji może do tego, abyśmy byli lepsi, bardziej święci. Jesteśmy grzesznikami nawracającymi się. Zawsze można mocniej kochać, pełniej wierzyć, mieć większą nadzieję, tak jak w skokach narciarskich. Zawsze można więcej. Przebaczenie. Jakiś to wielki dar. Konfesjonały można poobkładać kwiatami. My Polacy cenimy ten sakrament. Wiemy, że nieraz ludzie czekają kilka godzin, aby się wyspowiadać. Powiedzą, że to, co otrzymują tam za darmo, tego nie dostaną w żadnym super czy hipermarkecie. Pan Bóg nam przebacza. Czy wszystkie grzechy? Wszystkie z wyjątkiem tych, których nie wyznamy. Może ukryjemy z lęku, ze wstydu przed kapłanem. Trzeba wyznać wszystkie grzechy. Wziąć za nie odpowiedzialność. Pan Jezus już za nie umarł na krzyżu i przebaczyć sobie. Warto z okazji rekolekcji zapytać, czy są takie osoby, którym nie przebaczyliśmy. jest różnica między przebaczeniem wewnętrznym a okazaniem przebaczenia. Jeśli ktoś nas krzywdzi, przebaczamy natychmiast, nawet uprzedzająco. To jest pewna postawa woli. Bo uczucia mogą być zranione i będą się goić przez całe miesiące, a nawet lata. I jak pamięć o doznanej krzywdzie będzie do nas wracać, trzeba ją składać w ręce sprawiedliwego Boga. Jak pokochamy tego człowieka, to w ręce miłosiernego Boga. Postawa tego, który nas krzywdził, może być różna. Może podejść i poprosić o przebaczenie. Wówczas wyciągamy do niego rękę i przebaczamy. Ale może ten człowiek nigdy nie przyjść, przeprosić, albo ponownie skrzywdzić. Żyć tak, jakby nic się nie stało. My jednak jesteśmy w porządku. Przebaczenie jest aktem woli. Może być trudne, jak ktoś nas potrąci, nadepnie nam na nogę, to łatwo przebaczyć. Ale nieraz są poważne rany. Ktoś jest narażony na szkody materialne, jest oszukany albo ubytek na zdrowiu. Nieraz to boli i będzie boleć. Pan Jezus, kiedy konał, to jakby pokazał, że człowiek może sam z siebie nie mieć mocy do przebaczenia, dlatego prosi: Ojcze, Ty im odpuść, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Warto, kiedy nam trudno przebaczyć, przyjąć komunię świętą. Wtedy powiedzieć: Jezu, Ty jesteś teraz we mnie, przebacz im we mnie. Oni dobrze wiedzieli, co czynimy, bo mnie strasznie boli i nieustannie z tego powodu płaczę i biorę leki antydepresyjne. Przebaczenie jest trudne, ale jest możliwe dzięki mocy Chrystusa. Ale co innego okazać przebaczenie? Jeden z księży opowiadał, że jak był nastolatkiem, trochę się starł ze swoim tatą. Wiedział, że wina jest po jego stronie, ale był dumny i pyszny i nie chciał się do tego przyznać. Jednak skruszał i chociaż ojciec po tej całej sytuacji w ogóle się do niego nie odzywał. Syn po 48 godzinach przyszedł i mówi: tato, przepraszam, jak ci mogę wynagrodzić? Ojciec natychmiast mu przebaczył, okazał to przebaczenie. Przebaczył mu 2 dni wcześniej, 2 doby wcześniej, ale czekał, aż syn uzna swoją winę, mądrość tego ojca. Takiej mądrości trzeba się uczyć. Mówiłem wczoraj, że czasami wina jest po środku, i dlatego warto uczynić krok ze swojej strony. Z okazji rekolekcji trzeba zapytać, czy jest ktoś, komu nie powinienem powiedzieć przepraszam i wynagrodzić, oddać pożyczone rzeczy, długi, przywrócić dobre imię. Ale może są ci, którym powinienem powiedzieć przebaczam, bo to przebaczenie mnie już proszą, a sami podjęliśmy taką decyzję, że im nigdy w życiu nie przebaczymy. Stąd trzeba wziąć tą moc i zdolność do przebaczenia. Tylko chrześcijaństwo jest w stanie uzdolnić człowieka do takich czynów. Tyle a propos Ewangelii. Jednym z wielkich darów, jakich otrzymaliśmy od Pana Boga, są nasze ręce. Człowiek ma 2 ręce. Jedną do dawania, drugą do brania. Trzeba umieć dać i przyjąć prezent nie tylko od świętego Mikołaja. Mamy 2 ręce i 10 palców, bo jest 10 przykazań Bożych. Każdy przypomina o jednym. Rąk używamy nieustannie do mycia i do picia, w łazience do golenia, w kościele do modlenia. Podziwiamy sprawne ręce fryzjera i kelnera, malarza i kucharza. O rękach mówimy w wymiarze symbolicznym. Ktoś potrafi wszystko naprawić, to jest złotą rączką, a leniwy ma dwie lewe ręce. Jak się chłopak oświadcza dziewczynie, to prosi ją o rękę. Wszystkie rzeczy ręcznie wykonane są droższe niż te z seryjnej produkcji. A idąc na operację, pytamy o nazwisko chirurga. Chcemy przez te godziny zabiegu być w dobrych rękach. Ale najważniejsze to być w rękach Boga, bo kto w nich żyje, to w nich umrze. Powie jak Pan Jezus na krzyżu: Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha, nie w ręce zakładu pogrzebowego, w ręce Ojca. Dość mądrze zauważył, że najważniejsze to mieć czyste ręce, bo jak człowiek ma brudne ręce, to nie powinien ich obmywać jak Piłat w wodzie samousprawiedliwienia, ale zwinąć w pięść, uderzyć się w piersi i powiedzieć: Boże, miej litość dla mnie grzesznika. Umyć te ręce w krwi Chrystusa w sakramencie pokuty przy konfesjonale. Czemu mówię o rękach? Bo aniołowie przez wielu świętych nazywani są rękoma, ramionami Pana Boga, wyciągniętymi do człowieka, aby mu pomóc i służyć. To tak jak w organizmie. Coś postanowi nasza głowa i nasze serce, a wykonają nasze ręce. Aniołowie wykonują Boże polecenia. Są przezroczyści. Nigdy nie chcą przesłaniać Pana Boga. Podobni do księżyca, który świeci światłem odbitym od słońca. Nawet imiona aniołów to komplementy prawione samemu Panu Bogu. Święty Michał oznacza, któż jak Bóg. Gabriel, Bóg jest mocą. Rafał, Bóg uleczył. Wszędzie Bóg. On jest w centrum. Świat, który Pan Bóg stworzył, możemy porównać do takiego wysokiego wieżowca. Mnóstwo takich wysokich budowli w Warszawie i pewnie w Legionowie też wieżowce znajdziemy. Człowiek jest gdzieś w środku. Składamy się z materii i ducha. Materia to nasze ciało. Trzeba je zważyć, podleczyć, ubrać, nakarmić, podmalować. Pod nami jest tylko to, co materialne, zwierzęta posiadające jedynie instynkt, rośliny, cały świat materii nieożywionej, ale nad nami w tym dziele stworzenia są wyższe piętra zamieszkałe przez aniołów. Dzielą się na zastępy, chóry, legiony i mają na nas wpływ, tak jak my mamy wpływ na to, co jest pod nami. Czynimy sobie ziemię poddaną. Na początku panowała w tej budowli harmonia, ale kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, to rzekł do aniołów: macie mu służyć. Ja go chcę przenieść na samą górę, do mojego domu. Może mówić do mnie: Ojcze, jest moim dzieckiem. Wy jesteście sługami, mówicie do mnie: Panie. Ta decyzja Pana Boga doprowadziła do rebelii, rewolucji. Na czele opozycjonistów stanął Lucyfer, to anioł z najwyższego chóru, niosący światło. Był bardzo pyszny i powiedział: ja człowiekowi, który mi do pięt nie sięga, służył nie będę. Przyłączyło się do niego szereg innych duchów. według tekstu Apokalipsy o 1/3 gwiazd, które spadły z nieba. Niektórzy ojcowie Kościoła mówią, że to 33% aniołów stało się upadłymi. A po drugiej stronie stanął ten biały anioł, święty Archanioł Michał. Chociaż należał do niskiego chóru, archaniołowie są drudzy od dołu. On był pierwszy, który zawołał, któż jak Bóg, Pan Bóg to polecił, będę człowiekowi służył. Przykłady pociągają. Do niego także przyłączyły się czyste duchy. I od tej chwili, czy o tym wiemy, czy nie wiemy, czy w to wierzymy, czy nie wierzymy, jesteśmy pod wpływem oddziaływania aniołów, dobrych, świętych, które są w niebie przed obliczem Boga, ale nieustannie nam towarzyszą. Ich misja polega na tym, aby nas doprowadzić tam, abyśmy po śmierci byli zameldowani w tych mieszkaniach, które już są nam przekazane w dziedzictwie przed samego Boga, zapisane na wieki. A upadli aniołowie gdzie są? W stanie zwanym piekłem. Sami przegrani na wieki chcą unieszczęśliwić człowieka, doprowadzić go do udziału w swoim nieszczęściu, zrobić wszystko, abyśmy tych miejsc nie zajęli. Bo po pierwsze oni je stracili, a po drugie, skoro ja nie mogę być szczęśliwym, to cię unieszczęśliwię. Oto typowo diabelski grzech, który nazywa się zazdrość. I trzeba być tego świadomym. Kiedy Pan Jezus nas uczył modlitwy, to podyktował Ojcze Nasz. Tak zwana modlitwa pańska zawiera 7 próśb i 2 z nich dotyczą wołania o wsparcie w walce ze złem. Przecież mówimy, nie wódź nas na pokuszenie, czyli daj siły do walki z pokusą i zbaw nas ode złego. To już jest po fakcie. Wydobądź ze zła, które wpadłem ja albo inni, bo tą modlitwę odmawiamy w liczbie mnogiej. Drodzy, o działaniu złego ducha można tu mówić całe godziny. Bywa, że nie dostrzegamy tej osobowej istoty, która stoi za pewnymi duchowymi sytuacjami. Spróbujcie zawalczyć o dziecko nienarodzone. To wcale nie takie proste. Spróbujcie ratować człowieka, który utopił się w kieliszku, jest uzależniony od hazardu, od brania kredytów. To wcale niełatwa sprawa. Spróbujmy skłonić do ślubu kościelnego parę, która żyje bez ślubu, albo doprowadzić do konfesjonału kogoś, kto całe lata tu nie był. To nie jest proste. Dlaczego? Dlatego, że stoi za tym ktoś, kto wkłada swoje 3 palce, wtrąca swoje 3 grosze w sytuację duchową takiego człowieka. To diabeł i jego aniołowie. Dlatego życie jest walką. Święta Faustyna pisała: dzień zaczynam walką i walką kończę. Żyjemy w świecie, a Pan Jezus powiedział, że szatan jest księciem tego świata. On proponował te różne skarby świata Chrystusowi na pustyni, bo czuł się ich właścicielem. Jest ojcem kłamstwa i księciem ciemności. I my jesteśmy posłani do tego świata, aby być solą ziemi i światłością świata. My czekamy na Boże Narodzenie, to pierwsze przyjście Syna Bożego na ziemię 2017 lat temu. nie było po to, aby zniszczyć mechanizmy zła, tylko je odsłonić, zdemaskować i umocnić wszystkich ludzi dobrej woli, aby wykonali zadania, które zleca Ojciec Niebieski w tym świecie, w którym władzę ma Książę Ciemności. Bóg tak umiłował świat, że przysłał na niego, do niego swojego Syna. My, żyjąc w tym świecie, możemy mocą Chrystusa zachować swoją wolność, godność i osiągnąć świętość. Pan Jezus wyraźnie powiedział, że do końca, aż do żniwa, będzie pszenica i konkol, to znaczy dobro i zło. Może nam się wydawać, że jak dzisiaj wprowadzimy dobro, to będzie święty spokój. Nic podobnego. Diabeł już w nocy zaczyna siać swoje ziarna. Ewangelia mówi, że jak opuszcza, to może dać trochę wytchnienia, ale potem bierze 7 innych i w 8-osobowej drużynie ponawiają swój atak. Chrześcijaństwo ma wymiar militarny. Zatem, czy warto walczyć ze złem? Nie tylko warto, ale trzeba w sobie i wokół siebie. A czasami ta potęga zła może jeszcze bardziej wyzwolić z nas dobro, powodować nas większy wzrost i świętość. Wiemy, że w takich trudnych czasach wyrosło wielu świętych, niekoniecznie męczenników. Dopiero jak się skończy ten wielki Adwent, czyli gdy Pan Jezus powtórnie przyjdzie na ziemię i będzie koniec świata, nastąpi likwidacja imperium księcia tego świata i nowy ustrój Królestwa Bożego, prawdy, wolności, sprawiedliwości, mądrości i pokoju. Jeśli za 100 lat świat będzie istniał, ludzie będą się modlić i co będą mówić? To, co my dzisiaj. I to będzie aktualne. Nie wódź nas na pokuszenie i zbaw nas ode złego. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, dopuszczenie przez Boga działania szatana jest wielką tajemnicą, ale wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Działanie to jest dopuszczone przez opatrzność Bożą, która z mocą i zarazem łagodnością kieruje historią człowieka i świata. Ostatnie zdanie zawsze należy do Boga. On jest Panem. I to przypomina nam, któż jak Bóg, zawołanie, imię świętego Michała. On złego ducha trzyma na tej figurze, na łańcuchu, pod nogą, i to na małym paluszku. To pokazuje, do kogo należy ostateczne zwycięstwo. Nie ma co demonizować. Trzeba być świadomym działania zła, nazywać je po imieniu, demaskować te metody, a zarazem wiedzieć, że Chrystus powiedział: jam zwyciężył świat. Ale niejako poszerzając ten temat, już kończę, zegarek mnie ponagla, chcę zwrócić uwagę na pewien proces, który się dokonuje. Jeśli dziecko jest chrzczone, to w jego imieniu rodzice wyrzekają się szatana. Wówczas w sercu tego malucha zamieszkuje Duch Święty. Pan Bóg jest gościem duszy. Ale człowiek dorasta i oto diabeł usiłuje dostać się do tego serca. Startuje z różnymi pokusami. Zawsze tak będzie czynił. Ale wraz z reklamowanym towarem reklamuje z samego siebie. I człowiek może, interesując się towarem, zaprosić niepostrzeżenie reklamodawcę. I wtedy diabeł wchodzi do serca i zaczyna urządzać w nim dyskotekę, zamienia je w twierdzę, wygłusza sumienie, nie dopuszcza, by człowiek czasami się modlił albo zbliżał do rzeczy świętych, trzyma daleko od kościoła, od konfesjonału, a potem wykorzystuje człowieka. U diabła można pracować na umowę o dzieło, na umowę o pracę, umowę zlecenie, na pół etatu, na cały etat. Często płaci od ręki, nieraz w obcej walucie. Pan Bóg nagradza w wieczności. Zło potrzebuje współpracowników, bo oni tworzą pewne struktury zła. Łowią innych jak w sieci. Zobaczmy, ilu ludzi diabeł wykorzystał do zniszczenia Pana Jezusa. Judasz, on pracował na cały etat. Piłat, umowa o dzieło, wydał wyrok. Kajfasz, Annasz, Herod, pluton egzekucyjny, tłum, który na zlecenie krzyczał, ukrzyżuj go. Cała sieć ludzi wynajętych przez zło. Mądry chrześcijanin ich widzi i nazywa po imieniu. Czasami nie mamy na to wpływu, ale trzeba wiedzieć, z kim mamy do czynienia. I pamiętajmy, że jeżeli człowiek zaczyna sam walczyć ze złym duchem, to natychmiast przegra. On jest arcymistrzem i w szachach wygrywa z człowiekiem, jeśli tylko go namówi do gry, żeby przesunął choć jedną szachownicę. Tak załatwił w raju i dał mata Adamowi i Ewie. I jeszcze jedno w tej nauce. Jutro będę kontynuował. Zwycięstwo należy do Boga, bo diabeł kusi nie tylko człowieka do grzechu, ale i po grzechu. Do czego go kusi po grzechu? Żeby żył w tym grzechu, żeby się do niego przyzwyczaił, żeby w nim umarł. Bo jeżeli ktoś oddaje swój grzech Zbawicielowi, to diabeł się staje bankrutem, traci wszystko tym jednym gestem kapłańskiej ręki. Pamiętajmy o słowach Pana Jezusa, że są takie złe duchy, które się wyrzuca modlitwą i postem. Może, drodzy, martwicie się o swoich bliskich, pogubili się, stracili drogę do serca Chrystusa, do Kościoła, może płaczecie z ich powodu. To jest prawdziwa walka duchowa. Nieraz takie nawrócenia trzeba wypościć, wymodlić, wypłakać, wycierpieć. Ale pamiętajmy, że do Boga należy ostatnie zdanie. Przypomina mi się historia pewnego oficera, który przybył do spowiedzi około 70. I na pytanie, co go do tego skłoniło, jego mama, która dawno już umarła, ale jak on w wieku 20 lat odszedł z drogi wiary, to mu powiedziała: synu, będę się za ciebie modlić w tym życiu i po śmierci. I pamiętaj, że bez Boga nic nie ma sensu. Ani życie, ani cierpienie, ani śmierć. Oto jak modlitwa i cierpienie matki zaowocowało. Jesteśmy na mszy świętej. Tu się uobecnia zwycięstwo nad złem. Bo kiedy diabeł zobaczył, że Chrystusa nie da się skusić, to postanowił go zniszczyć. I to w taki sposób, że zorganizował całą sieć ludzi, którzy w Wielki Piątek doprowadzili do śmierci mistrza z Nazaretu. Nie chciałeś mi służyć, to masz, kończysz w grobie. Wielki Piątek jest triumfem złego ducha, ale przychodzi Wielka Niedziela i Chrystus wychodzi z grobu. Mało tego, z otchłani przeprowadza do nieba tym, którzy tam już czekali, a sam przechytrzył diabła, bo zły duch, niszcząc Chrystusa, doprowadził do uruchomienia tej wielkiej mocy, która była w sercu Chrystusa. On był jak ukryty promieniotwórczy pierwiastek, uderzony, doprowadził, że na Golgocie wylała się moc Jego odkupieńczego dzieła. Jakby powiedział do złego ducha, chcesz mnie zniszczyć? Proszę bardzo, ale moje ciało nie pójdzie do grobu. Ono pójdzie tutaj, na stół. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Miejsce starotestamentalnego baranka zajął baranek Boży. Kto się nim karmi w komunii świętej, ten wygrywa z wszelkim złem. Kończę. Zapraszam na jutro, na finał. Najlepsze wino w Kanie Galilejskiej było na końcu. Na rekolekcjach bywa podobnie. Rekolekcyjne pytania. Pierwsze. Jakie są moje najsłabsze punkty, których najczęściej doświadczam pokus złego ducha? Pytanie drugie. Czy modlę się za ludzi zniewolonych przez zło, czy tylko ich krytykuję i potępiam? Czy potrafię się za nich pomodlić? I pytanie trzecie. Czy już odkryłem w częstym przyjmowaniu komunii świętej siłę do walki ze złem? 30 sekund na odpowiedź, a potem z wiarą przeżywajmy Eucharystię. Powstańmy.